Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Ukraina coraz bliżej NATO, trwa dyskusja nad unijnymi traktatami, a papież z powodu stanu zdrowia odwołuje wizytę w Dubaju. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Finlandia całkowicie zamyka dziś granicę z Rosją, poinformował szef fińskiego rządu Petteri Orpo. Decyzja wstępnie będzie obowiązywała do 13 grudnia z możliwością przedłużenia. Helsinki zdecydowały się na taki krok w związku z prowokowanym przez moskiewski reżim kryzysem migracyjnym. W podobnej sytuacji znaleźli się Estończycy i Łotysze. Tallin jest gotów zamknąć granicę z Rosją, gdy tylko wzrośnie liczba nielegalnych imigrantów usiłujących przedostać się do Unii Europejskiej. Łotwa już wcześniej wzmocniła swoje oddziały graniczne, podobnie jak Polska. 10 osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku rakietowym w obwodzie donieckim. 5 osób uznano za zaginione. Ekipy ratunkowe szukają ich pod gruzami zawalonych domów. W Rosji prowadzony jest werbunek kobiet najemników. Według portalu Meduza oddział nazywa się Espaniola. Założyli go piłkarscy pseudokibice i werbuje kobiety do oddziałów szturmowych. Do tej pory kobiety trafiały do rosyjskiej armii jako snajperki i operatorki dronów. Oddział Espaniola, wchodzący w skład prywatnej agencji wojskowej Reduta, zaczął werbować kobiety do oddziałów bezpośrednio walczących na froncie. Wcześniej rosyjscy obrońcy praw człowieka alarmowali, że moskiewski reżim do wojska werbuje chorych, niepełnosprawnych i osoby uzależnione. W NATO nie ma poczucia zmęczenia dozbrajaniem Ukrainy, podkreślił w Brukseli amerykański sekretarz stanu. Antony Blinken na zakończenie spotkania ministrów spraw zagranicznych sojuszu powiedział, że każdy kraj członkowski uważa, że niezachwiane wspieranie Kijowa leży w jego własnym interesie. Musimy i będziemy wspierać nadal Ukrainę. Nie usłyszałem dziś niczego, co wskazywałoby na zmęczenie czy chęć wycofania się z deklaracji wsparcia. Wręcz przeciwnie, była determinacja, by je kontynuować, mówił Antony Blinken. Polska bojkotuje szczyt OBWE, poinformował minister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Polityk powiedział dziennikarzom, że nie weźmie udziału w spotkaniu ze względu na zaproszenie ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który planuje przyłączyć się do rozmów. Szczyt rozpoczyna się dziś w stolicy Macedonii Północnej, Skopie. Jego bojkot zapowiedziały wcześniej Ukraina oraz kraje bałtyckie. Kontyngent włoskich sił powietrznych z 4 myśliwcami F-35 rozpoczął misję natowską w Malborku. Będzie tu stacjonować do pierwszych dni lutego, poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Poprzednia misja trwała od sierpnia do listopada. Głównym zadaniem samolotów będzie obserwacja przestrzeni powietrznej NATO nad Europą Wschodnią, a także wspólne szkolenia sojusznicze z polskimi pilotami. Słowaccy przewoźnicy solidaryzują się z transportowcami z Polski. Zapowiedzieli blokadę głównego przejścia drogowego z Ukrainą. Podobnie jak protestujący w naszym kraju, Słowacy domagają się przywrócenia zezwoleń dla stanowiących nierówną konkurencję firm z Ukrainy. W Niemczech wzrosło zagrożenie atakami terrorystycznymi, ostrzegł Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie zwiększyły czujność niemieckich służb. Po październikowym ataku Hamasu na Izrael służby zaobserwowały nową dynamikę wśród islamskich fundamentalistów. W Niemczech dochodzi ostatnio nie tylko do licznych antysemickich wystąpień, lecz także do aktów przemocy wymierzonych w chrześcijan. W Kolonii zatrzymano 2 nieletnich islamistów, którzy planowali ataki na synagogę i jarmark bożonarodzeniowy.
Rozmowa o Europie.
Parlament Europejski przyjął niewielką większością głosów swoje propozycje zmian traktatowych. Przewidują m.in. wzmocnienie roli unijnych instytucji, głównie Europarlamentu, czy zlikwidowanie prawa weta w polityce zagranicznej oraz w kwestiach podatkowych. O unijnym prawie i jego ewentualnych zmianach porozmawiam dziś z dr Krzysztofem Łokociejewskim, prawnikiem i politologiem z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Parlament Europejski poparł projekt zmian w traktatach unijnych. Za głosowało 291 europosłów, przeciw było 274, wstrzymało się 44. To jednak nie oznacza, że traktaty zostaną zmienione.
W żadnym wypadku. To jest dopiero początek procedury, która potrwa prawdopodobnie kilka lat. W tej chwili jesteśmy na etapie, kiedy grupa robocza Komisji Konstytucyjnej Europarlamentu zaproponowała pewne rozwiązania i parlament je przegłosował w formie rezolucji. Natomiast jest to jedynie zalecenie czy wezwanie innych organów Unii Europejskiej do pracy nad zmianą prawa. Także jest to początek bardzo długiego procesu, który będzie obejmował działania i na poziomie państw członkowskich, i na poziomie innych organów Unii Europejskiej. Prawdopodobnie powołanie konwentu, który będzie zajmował się przygotowaniem tych zmian, następnie komisji międzyrządowej i dopiero później zatwierdzenie tych zmian przez poszczególne państwa członkowskie zgodnie z ciągle obowiązującą zasadą jednomyślności. Także przed nami długa droga. Być może ze względu na presję okoliczności zewnętrznych ona będzie trochę skrócona w sensie przyspieszenia pewnych etapów, ale tak czy owak jest to kwestia prawdopodobnie co najmniej paru, a pewnie kilku lat.
No właśnie, te kolejne kroki, o których wspominamy, w dużej mierze wymagają jednomyślności wszystkich państw. Wydaje się w tej chwili, że tej jednomyślności nie widać.
Dlatego tym bardziej, zwłaszcza te najdalej idące propozycje, mają na tym etapie niewielkie szanse na przyjęcie, bo też podkreślam, że te zmiany, które zaproponowano, to są cały czas propozycje i to wcale nie oznacza, że na kolejnych etapach te zmiany utrzymają się. Również nie oznacza, że pewne nowe elementy dojdą. W tej chwili rzeczywiście, jeśli chodzi o państwa członkowskie, jeśli chodzi o organy Unii Europejskiej, chociażby te 7 podstawowych grup politycznych w Parlamencie Europejskim, istnieje duży i głęboki podział. Wprawdzie większość polityków i europosłów zdaje sobie sprawę, że zmiany są niezbędne, natomiast oczywiście są różnice zdań, to daleko idące na temat tego, na czym te zmiany mają polegać, jaki mają mieć charakter i jakie będą w przyszłości relacje pomiędzy Unią i jej organami, a państwami członkowskimi.
Czyli mamy jasność, w najbliższym czasie nie ma realnych szans na zmiany w traktatach unijnych. Do końca tej kadencji w ogóle nie ma takiej możliwości. No to tak właściwie jest. Czemu ta dyskusja? Po co to jest faktycznie początek zmian, które mogą wejść w życie, umówmy się, za kilka lat? Czy to jest taka dyskusja, bo ktoś ma interes w tym, żeby o tym dyskutować?
Nie, potrzeba zmiany jest ewidentna i ta potrzeba wynika z kilku powodów. Po pierwsze z tego, że ostatni traktat unijny, traktat z Lizbony, został uchwalony w 2007 roku, wszedł w życie w 2009, czyli to jest kilkanaście lat temu. Od tego czasu bardzo zmienił się świat, bardzo zmieniło się otoczenie Unii Europejskiej. Unia zderza się z różnymi kryzysami, od kryzysu migracyjnego poprzez kryzys energetyczny, oczywiście sytuację związaną z agresją Rosji, wojną w Ukrainie, cały szereg innych problemów. Poza tym jest też świadomość, że pewne rozwiązania powinny być zmienione, powinny być zmodyfikowane, ponieważ są w jakiejś mierze, przynajmniej przez pewne kraje, nadużywane. Tutaj szczególnie zwraca się uwagę na kasus Węgier, gdzie premier Orban blokuje w tej chwili już od przeszło 4 miesięcy, nie został uchwalony kolejny 12 pakiet sankcji w stosunku do przede wszystkim Federacji Rosyjskiej. I taki pogląd rzeczywiście jest wyrażany przez wiele osób w ramach Unii Europejskiej, nie tylko tam, że tego typu działanie, wetowanie bardzo ważnych i potrzebnych decyzji Unii Europejskiej w jakiejś mierze ma charakter szantażu. I sytuacja, w której jedno państwo blokuje działania 26 pozostałych krajów, no jest to jednak sytuacja niedemokratyczna. A poza tym proszę pamiętać, że Unia Europejska w tej chwili to jest 27 krajów, ale w kolejce do Unii czeka, na różnym zresztą etapie zaawansowania, jeśli chodzi o tę drogę do Unii, 10 krajów. Więc w sytuacji, kiedy ta Unia będzie musiała działać nie w składzie 27, ale 35-osobowym, tym bardziej te różnice i te problemy będą widoczne. I to może rzeczywiście blokować skuteczne działania Unii Europejskiej. Także te propozycje zmian, czy sam fakt, że zmiany będą rozważane, jest sensowny. Natomiast, tak jak mówiłem, nie wiemy, na czym dokładnie te zmiany będą polegać, na czym będzie polegał konsensus pomiędzy państwami unijnymi, bo na jakimś etapie on musi jednak nastąpić co do tych zmian.
Tym bardziej, że wśród tych państw, które czekają w kolejce, jest na przykład Serbia, której wiemy, że jest, jakby to powiedzieć delikatnie, mentalnie blisko Rosji. I wpuszczenie takiego kraju do wspólnoty przy pozostawieniu prawa weta może oznaczać, że będzie kłopot, żeby przegłosować każdy ważny dokument.
Oczywiście. W tej kolejce jest też Ukraina, gdzie problemem jest, i tutaj pewne sygnały wysyłają na przykład politycy niemieccy, mówiąc o tym, że jeśli Ukraina będzie przyjmowana do Unii Europejskiej, to będzie przyjmowana w tych granicach terytorialnych, w jakich funkcjonuje w danym momencie. Co oznacza, że jeśli Ukrainie nie uda się odzyskać tych obszarów, które zostały zagarnięte po 2014 roku przez Federację Rosyjską, no to Unia będzie skłonna przyjąć tylko w takich granicach Ukrainę, w jakich ona funkcjonuje de facto w tej chwili.
W W myśl tych dokumentów, nad którymi pracował i głosował Parlament Europejski, obowiązkową walutą dla krajów członkowskich ma stać się euro. No właściwie każdy kraj w momencie, kiedy wchodzi do struktur unijnych, deklaruje, że to euro prędzej czy później w tym kraju będzie obowiązującą walutą, choć no, terminy są mocno nieokreślone. Te zmiany powodowałyby, że euro nagle z dniem wskazanym będzie obowiązywać we wszystkich krajach wspólnoty?
Nie, prawdopodobnie nie, dlatego że po pierwsze, żeby dany kraj stał się częścią strefy euro, musi spełnić odpowiednie warunki, co nie jest rzecz jasna, zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej, międzynarodowej, proste. A poza tym akurat ta poprawka została odrzucona, czy propozycja, która mówiła o tym, że euro ma się stać walutą Unii Europejskiej. Być może wróci, natomiast w tej chwili no, nie zostało to przyjęte. Proszę pamiętać, że proponowano około 270 poprawek. Większość, ale jednak nie wszystkie zostały przyjęte, w związku z tym pewne propozycje zostały odrzucone.
Prawo weta, to kontrowersyjne i dla wielu takie newralgiczne, miałoby obowiązywać bądź nie obowiązywać w 65 przypadkach. I tu wskazuje się, że wśród tych ważnych płaszczyzn są sprawy bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i obronnej, także przesunięcie kluczowych kompetencji państw narodowych do Brukseli. To jak to może wyglądać formalnie? Tak naprawdę kraje będą musiały zdecydować, że w przypadku takiej tematyki prawo weta obowiązuje, w przypadku takiej nie obowiązuje. Da się to opisać prawnie?
Da się, wymaga to pewnego wysiłku i wymaga oczywiście zgody państw członkowskich. Proszę pamiętać, że mówimy tutaj o dwóch podstawowych traktatach jako źródłach prawa, prawa pierwotnego Unii Europejskiej. O traktacie o Unii Europejskiej, traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. I w artykule 3 jednego z tych traktatów wymienione są kompetencje wyłączne Unii Europejskiej. Podane są również następnie kompetencje dzielone. Co do pozostałych kompetencji, wykonują je państwa członkowskie, natomiast Unia ma tutaj pewne kompetencje wspierające, może uzupełniać i właśnie wspierać działania państw członkowskich. No i oczywiście jest kwestia, które z tych spraw muszą być rozstrzygane w sposób jednomyślny i rzeczywiście w tej chwili na przykład na poziomie Rady Unii Europejskiej są to te sprawy najważniejsze, natomiast co do pozostałych obowiązuje ta zasada większości kwalifikowanej. Również w Parlamencie Europejskim nie ma tutaj jednomyślności, tylko zasada większości. Natomiast jeśli będzie tutaj konsens, jeśli będzie zgoda poszczególnych państw Unii Europejskiej na włączenie czy objęcie pewnych spraw regułą większościową, a nie jednomyślnością, no to jest to kwestia woli politycznej. Natomiast w sensie zapisu prawnego jest to oczywiście możliwe.
Mówi się, że 2030 rok to jest ten moment, kiedy Unia może się powiększyć o kilka państw. Czyli możemy założyć, że tuż przed 2030 mogą wejść w życie zmiany w traktatach unijnych?
Mogłyby, dlatego że 7 lat do 30 roku to jest okres długi i okres, w którym można by przygotować odpowiednie zmiany i spełnić te wymogi proceduralne i przejść przez wszystkie etapy. Natomiast nie wiemy, czy tak się stanie, bo to zależy od sytuacji międzynarodowej, od sytuacji i w obecnych państwach członkowskich, w tych państwach, które aspirują do Unii Europejskiej. W związku z tym jest to data w jakiś sposób prawdopodobna, natomiast oczywiście powiedziałbym, że równie prawdopodobnych jest wiele innych dat, wcześniejszych i późniejszych.
Dr Krzysztof Łukuciejewski, prawnik i politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
ABC Unii.
I jak inwestycje w sieci elektroenergetyczne.
Komisja Europejska przygotowała plany zwiększenia inwestycji w europejskie sieci elektroenergetyczne.
Obejmują one dziesiątki projektów, które będą miały priorytetowy dostęp do pozwoleń i funduszy unijnych.
Według szacunków Komisji Europa będzie musiała w tym dziesięcioleciu zainwestować 584 miliardy euro w modernizację swoich instalacji elektroenergetycznych.
Chodzi o to, że europejskie sieci są przestarzałe i należy je zaadaptować do przyjmowania energii wytwarzanej z wiatru i ze słońca.
Bruksela będzie również współpracować z inwestorami, organami regulacyjnymi i agencjami kredytowymi, aby ułatwić projektom sieciowym zabezpieczanie pożyczek, kapitału własnego oraz gwarancji.
Europejski przemysł elektroenergetyczny ostrzega, że sieci stają się wąskim gardłem w dostarczaniu czystej energii.
Dzieje się tak dlatego, że instalacje przesyłowe nie są modernizowane wystarczająco szybko, aby sprostać wszystkim projektom dotyczącym energii odnawialnej, oczekującym na podłączenie do sieci.
Czym żyje Europa?
Kobiety są głównym celem nienawiści w internecie, w tym wulgarnego języka, molestowania i przemocy seksualnej. Tak wynika z raportu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono na platformach YouTube, Telegram, Reddit i X w 4 państwach unijnych – Bułgarii, Niemczech, Włoszech i Szwecji – w okresie od stycznia do czerwca ubiegłego roku. Badanie wykazało, że głównymi celami ataków były kobiety. Liczba postów nacechowanych językiem nienawiści skierowanych do kobiet była prawie 3-krotnie większa niż liczba takich postów skierowanych do osób pochodzenia afrykańskiego. Papież nie jedzie do Dubaju, by uniknąć ryzyka pogorszenia stanu zdrowia, powiedział watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, tłumacząc decyzję Franciszka o odwołaniu podróży na konferencję klimatyczną ONZ. Papież od soboty ma stan zapalny w płucach. Na szczycie klimatycznym zastąpi go prawdopodobnie Pietro Parolin. Grecja zaostrza swoje stanowisko w sprawie przystąpienia Albanii do Unii Europejskiej. Poszło o sprawę pochodzącego z greckiej mniejszości Frediego Beleri, który został wybrany na burmistrza zamieszkałego licznie przez Greków albańskiego miasta Himare. Beleri został zatrzymany w maju i oskarżony o oszustwo wyborcze, co uniemożliwiło mu objęcie urzędu. Sprawa doprowadziła do poważnych napięć w stosunkach pomiędzy Atenami i Tiraną. Kwestia zaprzysiężenia burmistrza Himare będzie warunkiem wstępnym dla przystąpienia Albanii do Unii Europejskiej, twierdzi rząd w Atenach. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ocenia, że przyszłoroczny wzrost gospodarczy na świecie będzie słabszy niż tegoroczny. O ile w tym roku eksperci spodziewają się wzrostu gospodarczego w wysokości prawie 3%, to w przyszłym roku będzie to 2,7%. I na koniec jeszcze Francja. Po śmierci mężczyzny, który w Dijon zginął we własnym łóżku od zabłąkanej kuli, mieszkańcy miasta obawiają się o swoje życie w związku ze strzelaninami gangów, podaje Le Figaro. W połowie września 24-letnia kobieta zmarła po tym, jak we własnym domu w Marsylii została trafiona serią z kałasznikowa, wystrzeloną podczas wyrównywania rachunków między gangami. Policja wskazuje, że w tej dzielnicy przestępcy handlują konopiami indyjskimi, kokainą i heroiną. Często dochodzi między nimi do starć na broń.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.